Wylękniony Tutmozis cofnął się. Książę wziął Sarę za rękę i wszedł z nią na pierwsze piętro. Posadził ją obok stołu, na którym stała niedokończona kolacja i zbliżywszy świecznik, zerwał jej opaskę z głowy. Ach, zawołał, to nawet nie jest rana, tylko siniak. Przypatrywał się Sarze z uwagą. Nigdy nie myślałem, rzekł, że możesz mieć siniaka. To bardzo zmienia twarz. Więc już ci się nie podobam? Cicho zapytała Sara, podnosząc na niego wielkie oczy pełne trwogi. Och nie, wreszcie to przejdzie. Potem zawołał Tutmozisa i Murzyna i kazał opowiedzieć wypadki wieczorne. On nas obronił, rzekła Sara. Stanął z toporem we drzwiach. Zrobiłeś tak? Spytał książę niewolnika, bystro patrząc mu w oczy. Czyliż miałem pozwolić, ażeby do twego domu, panie, wdzierali się obcy ludzie? Książę poklepał go po kędzierzawej głowie. Postąpiłeś, rzekł, jak człowiek mężny. Daję ci wolność. Jutro dostaniesz wynagrodzenie i możesz wracać do swoich. Murzyn zachwiał się i przetarł oczy, których białka połyskiwały. Nagle upadł na kolana i uderzając czołem w posadzkę zawołał: nie odpędzaj mnie od siebie, panie! Dobrze, odparł następca. Zostań przy mnie, ale jako wolny żołnierz. Takich mi właśnie potrzeba, dodał patrząc na Tutmozisa. Ten nie umie mówić jak dozorca domu ksiąg, ale gotów walczyć. I znowu zaczął wypytywać o szczegóły najścia, a gdy Murzyn opowiedział mu o zjawieniu się kapłana i jego cudzie, książę schwycił się za głowę wołając: jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem w Egipcie. Niedługo nawet w moim łóżku będę znajdował kapłanów. Skąd on? Co za jeden? Tego Murzyn nie umiał objaśnić. Powiedział jednak, że zachowanie się kapłana było bardzo życzliwe dla księcia i dla Sary, że napadem kierowali nie Egipcjanie, ale ludzie, których kapłan nazwał wrogami Egiptu i bezskutecznie wzywał ich, aby wystąpili naprzód. Dziwy. Dziwy, mówił w zamyśleniu książę, rzuciwszy się na łóżko. Mój czarny niewolnik jest dzielnym żołnierzem i pełnym rozsądku człowiekiem. Kaplan broni Żydówki dlatego, że jest moją. Co to za osobliwy kaplan? Lud egipski, który klęka przed psami faraona, napada na dom następcy tronu pod dowództwem jakichś wrogów Egiptu. Muszę ja to sam zbadać. Rozdział 11. Skończył się miesiąc Tot i zaczynał miesiąc Paofi, druga połowa lipca. Woda Nilu z zielonawej zrobiła się białą, a potem czerwoną i wciąż przybierała. Królewski wodowskaz w Memfisie był zapełniony prawie na wysokość 2 ludzi, a Nil rósł co dzień na 2 pięści. Najniższe grunta były zalane, z wyższych śpiesznie zbierano len, winogrona i pewien rodzaj bawełny. Gdzie z rana było jeszcze sucho, tam ku wieczorowi pluskały fale. Zdawało się, że gwałtowny, choć niewidzialny wicher dmie w głębi rzeki. Orze na niej szerokie zagony, wypełnia pianą bruzdy, potem na chwilę wygładza powierzchnię wody, a po chwili skręca ją w przepaściste wiry. Znowu orze, znowu wygładza, skręca, napędza nowe góry wody, nowe smugi pian i wciąż podnosi szeleszczącą rzekę, wciąż zdobywa nowe płaty ziemi. Niekiedy woda, dosięgnąwszy pewnej granicy, przekracza ją. W mgnieniu oka wlewa się w nizinę i tworzy błyszczące jeziorko tam, gdzie przed chwilą rozsypywały się w proch zwiędłe trawy. Choć przybór dosięgnął ledwie 1/3 swej miary, już całe wybrzeże było zalane. Co godzinę jakiś folwarczyk na wzgórzu robił się podobnym do wyspy. Z początku odgraniczonej od innych tylko wąskim kanałem, który stopniowo rozszerzał się i coraz bardziej odcinał domostwo od sąsiadów. Nieraz Kto wyszedł do pracy piechotą, wracał czółnem.